Uwagi wstępne. Co innego rozkładać w myśli faktyczne spostrzeżenie wewnętrzne na pewne kompleksy, a te z kolei na ostateczne, proste elementy, zmieniać je sztucznie przez obserwacje lub doświadczenie i badać ich uwarunkowania i następstwa, co innego zaś opisywać i rozumieć jedności, przeżyć i sensów, które są zawarte w samym całokształcie życia, a których nie uzyskuje się dopiero sztucznie przez łączenie i rozdzielanie. Pierwsza droga to droga psychologii syntetyczno-konstruktywnej i wyjaśniającej, która wzoruje się na metodzie przyrodoznawstwa. Druga to droga psychologii analityczno-rozumiejącej i opisowej. Jedności psychiczne, którymi operuje pierwszy rodzaj badania, są stworzone sztucznie. Niekoniecznie więc ogarnia je i chwyta akt jednego przeżycia. Cząstki tej sztucznej jedności należą raczej do zupełnie różnych aktów przeżywania. Tak na przykład ogół wrażeń zmysłowych, które sobie teraz uświadamiam równocześnie, należy do zasadniczo odmiennych jedności przeżyć, na przykład do postrzeżenia papieru, postrzeżenia, że siedzę na krześle, do przeżycia własnej obecności w pokoju, przeżycia pisania i tym podobne. Mogę jednak dowolnie je łączyć w kompleksy lub rozkładać takie kompleksy na części. Mogą też zachodzić tu zależności genetyczne, których w ogóle nie przeżywam i które skonstatować można dopiero drogą obserwacji i porównania związków przyczynowych, zmieniając sztucznie początkowe lub końcowe ich ogniwa. Tak na przykład zachowanie przeze mnie równowagi oraz doznania, które temu towarzyszą, zależą od normalnych doznań słuchowych, odpowiednio do zmysłu równowagi w błędniku kostnym. Podobnie nie są jednością przeżycia doznania i reminiscencje, które na przykład należą do postrzeżenia leżącej przede mną książki. Faktyczna obecność tych elementów nie wyklucza bynajmniej, że nie przeżywa się ich w jednym przeżyciu danego postrzeżenia. Z drugiej strony, maksymalnie złożone i kompleksowe fakty psychiczne, z punktu widzenia badań pierwszego typu, mogą mimo to okazać się prostymi fenomenami w tym sensie, że pojawiają się w jednym akcie przeżycia. Są wtedy fenomenologicznie proste. Przeżycie przyjaźni, miłości, obrazy, pewna postawa wobec otoczenia w określonej fazie mojego dzieciństwa, wszystko to z punktu widzenia pierwszego rodzaju rozważań obejmuje bezwładne nagromadzenie treści cząstkowych, doznań, przedstawień, wniosków, sądów, aktów miłości i nienawiści, uczuć, nastrojów i tym podobne. Konkretnie pojawiały się one też w zupełnie różnych momentach obiektywnego czasu, przedzielone jednościami przeżyć zupełnie innego rodzaju, których jedność na czym innym polega, a ponadto snem i jawą, chorobą i tym podobne. A jednak jako fenomeny są to przeżycia pojedyncze i jako takie, a nie w ich obiektywnym związku przyczynowym, przeżywam je też czynnie, a one współokreślają moje postępki i moją działalność. Oczywiście każdą ze wspomnianych jedności przeżyć mogę rozłożyć znowu na jedności mniejsze, na przykład na takie lub inne zdarzenie, na tę lub ową sytuację w danej przyjaźni, na konkretny wyraz oczu lub uśmiech przyjaciela i tym podobne. Zawsze jednak te przeżycia cząstkowe muszą być znowu jednościami przeżyć, to jest jedność i sens musi im nadawać jeden akt przeżycia, a nie sztuczne dzielenie lub łączenie. Nawet wówczas pozostają jednak cząstkowymi przeżyciami, a nie pomyślanymi ich cząstkami. Elementy i kompleksy, do których oba rodzaje badań dochodzą, nigdy się nie pokrywają, a badania te nie przejmują nawzajem swoich wyników. Dogłębne, filozoficzne rozważenie ich stosunku wzajemnego nie jest tu jednak naszym zadaniem. Poddajmy obecnie badaniu resentyment jako taką właśnie jedność przeżycia i oddziaływania. Słowa resentyment nie używamy wskutek szczególnego upodobania do języka francuskiego, lecz dlatego, że nie udało się go nam przełożyć na niemiecki. Ponadto Nietzsche ukuł z niego terminus technicus. W potocznym języku francuskim słowo to ma moim zdaniem dwa znaczenia. Po pierwsze, chodzi tu o utrwalony w naszej psychice powtarzający się nawrót przeżywania określonej reakcji emocjonalnej, wymierzonej przeciw innemu człowiekowi, dzięki czemu emocja ta się pogłębia i wykraczając coraz bardziej poza sferę ekspresji i działań danej osoby, przenika do samego jądra jej osobowości. To powracające przeżywanie jakiejś emocji różni się przy tym zasadniczo od sięgania pamięcią tylko do zdarzeń, na które było ono odpowiedzią. Odżywa tutaj emocja, odczuwana z opóźnieniem na nowo. Powtórę, słowo resentyment oznacza, że jest to emocja ujemna, to jest, że kryje w sobie odruch wrogości. Być może niemieckie słowo uraza, Groll, pokrywa się jeszcze najbardziej z zasadniczym sensem słowa resentyment. Czuć urazę oznacza przecież, że duszę przenika ponury, uporczywy gniew, niezależny od mojej aktywności, który ukształtował się ostatecznie na skutek wielokrotnego przeżywania intencji nienawistnych lub jakichś nieprzyjaznych uczuć. Uraza nie zawiera jeszcze żadnego określonego wrogiego zamiaru, ale każdy zamiar tego rodzaju może się nią pożywić. Przyczynek do fenomenologii i socjologii resentymentu. Wśród nader licznych odkryć dokonanych w naszych czasach w zakresie pochodzenia moralnych sądów wartościujących, najbardziej doniosłe było odkrycie przez Fryderyka Nietzschego resentymentu jako źródła sądów. Nawet jeśli bardziej szczegółowe twierdzenie o moralności, a zwłaszcza miłości chrześcijańskiej jako o najwyższym wykwicie resentymentu miało się okazać fałszywe. A oto co nastąpiło. Z pnia owego drzewa zemsty i nienawiści, żydowskiej nienawiści, nienawiści najgłębszej i najbardziej wysublimowanej, mianowicie tworzącej ideały i przekształcającej wartości nieporównywalnej z niczym innym, co kiedykolwiek istniało na ziemi, wyrosło zjawisko również z niczym nieporównywalne, miłość nowa, ze wszystkich rodzajów miłości najgłębsza i najbardziej wysublimowana. Z jakiegoż bowiem innego pnia mogłaby wyrosnąć? Ale niech nikt nie sądzi, że wyrosła ona jako istotne zaprzeczenie owej rządzy zemsty, jako przeciwieństwo żydowskiej nienawiści. Nie, na odwrót. Miłość ta wyrosła jako jej korona rozpościerająca się coraz szerzej, jaśniejąca w pełnym blasku słońca, a dążyła ona w królestwie światła i na wysokościach do celów, jakie stawiała sobie nienawiść. Do zwycięstwa, do łupów, do uwodzenia. Dążyła do nich z taką samą siłą, z jaką owa nienawiść zapuszczała coraz bardziej, coraz zachłanniej korzenie w głąb we wszelkie zło. Ów Jezus z Nazaretu, wcielenie Ewangelii miłości, ów Zbawiciel, który ubogim, chorym, grzesznym przynosił zbawienie i zwycięstwo, czyż nie on właśnie stanowił pokusę w formie najbardziej niepokojącej i nieodpartej, pokusę, która okrężną drogą wiodła właśnie do owych żydowskich wartości i nowinek w świecie ideału? I czy nie tą okrężną drogą właśnie przy pomocy owego Zbawiciela, owego pozornego przeciwnika, który rozwiązał zakon Izraela, wysublimowana mściwość Izraela osiągnęła swój cel ostateczny? Z genealogii moralności rozprawa pierwsza. W moralności bunt niewolników zaczyna się od tego, że resentyment staje się sam płodny i rodzi wartości. Resentyment takich istot, które nie umiejąc reagować właściwie, to jest czynem znajdują wyłączną rekompensatę w zemście wyimaginowanej. Podczas gdy każda dystyngowana moralność wyrasta z triumfalnego samopotwierdzenia, moralność niewolnicza z góry neguje wszystko, co jest poza nią, co jest inne, co nią nie jest. I na tej negacji polega jej twórczy czyn. Takie ustanowienie wartości przez odwrócenie wzroku w inną stronę, koniecznie w kierunku zewnętrznym, a nie w głąb samego siebie, ono właśnie cechuje resentyment. Aby powstała moralność niewolnicza, zawsze potrzebny jest przede wszystkim świat zewnętrzny, przeciwstawny. W ogóle działa ona tylko, mówiąc językiem fizjologii, pod wpływem bodźców zewnętrznych. Jej akcja jest istoty samą reakcją. Rozprawa pierwsza. Nie widzę nic tym więcej, za to słyszę. Jakieś ostrożne, podstępne, ciche brzęczenia i szepty ze wszystkich zakamarków i kątów. Wydaje mi się, że ktoś kłamie. Każdy dźwięk jest słodki i lepki jak cukier. To niewątpliwe. Kłamstwem chce się słabość przekształcić w zasługę. Dokładnie tak, jak pan mówił. Dalej. A niemoc niezdolną do odpłaty w dobroć, bojaźliwą małoduszność w pokorę, podporządkowanie się ludziom znienawidzonym w posłuszeństwo, a mianowicie w posłuszeństwo wobec kogoś, o kim twierdzi się, że taką uległość nakazuje, zwą go Bogiem. Cechy człowieka słabego. Nieofensywność, nawet tchórzostwo tak częste u niego, gotowość wystawania u drzwi, wewnętrzny przymus wyczekiwania zyskują tu dobre imię jako cierpliwość. Nazywa się je też prawdziwą cnotą. Niemożność pomsty zwie się brakiem chęci pomsty, a może nawet przebaczeniem, albowiem oni nie wiedzą, co czynią, my jedni wiemy, co oni czynią. Gada się też o miłowaniu nieprzyjaciół swoich, oblewając się potem. Rozprawa pierwsza. Oto z grubsza najważniejsze miejsca, w których Fryderyk Nietzsche rozwija swą osobliwą tezę. Zostawmy tymczasem na uboczu stosunek resentymentu do wartości chrześcijańskich. Wniknijmy za to głębiej w jedność przeżycia określoną tym słowem. Zastąpmy definicję słowną, krótką charakterystyką rzeczową i opisową. Resentyment to duchowe samozatrucie, które ma ściśle określone przyczyny i skutki. Jest to trwałe nastawienie psychiczne, które rodzi się, kiedy określone odruchy uczuciowe i namiętności, same przez się normalne i zasadniczo wchodzące w skład ludzkiej natury, ulegają systematycznie stłumieniu i nie zostają rozładowane, pociągając za sobą pewne trwałe skłonności do określonego rodzaju złudzeń co do wartości i odpowiadających im sądów wartościujących. Odruchami uczuciowymi i namiętnościami, które przede wszystkim wchodzą tu w grę, są mściwe uczucie i odruch zemsty, nienawiść, złośliwość, zazdrość, zawiść, szyderstwo. Podstawowym punktem wyjścia jest w resentymencie odruch zemsty. Jak już była mowa, samo słowo resentyment wskazuje, że w tym wypadku chodzi o takie odruchy uczuciowe, które opisują się na stwierdzonych cudzych stanach uczuciowych, czyli o reakcje zwrotne. Odruch zemsty jest też tylko takim odruchem reaktywnym, w odróżnieniu od odruchów aktywnych i agresywnych, obojętne, przyjaznych czy też wrogich. Poprzednikiem każdego odruchu zemsty musi być atak lub krzywda. Tutaj jednak ważne jest, że odruch zemsty nie pokrywa się bynajmniej z odruchem odpowiedzi ciosem za cios, ani z odruchem obrony, nawet jeśli reakcji takiej towarzyszy gniew, wściekłość lub oburzenie. Jeśli na przykład napadnięte zwierzę ukąsi napastnika, nie można tego nazwać zemstą. Nie jest też zemstą wymierzenie policzka bezpośrednio w odpowiedzi na policzek. Fakt zemsty cechują raczej dwa znamiona szczególne. Chwilowe co najmniej lub trwające pewien czas zahamowanie, powstrzymanie bezpośredniego odruchu zwrotnego oraz związanych z nim odruchów gniewu i wściekłości, a równocześnie przesunięcie tej reakcji zwrotnej na później, do chwili, gdy powstaną okoliczności bardziej sprzyjające. Poczekaj no, następnym razem. Ale zahamowanie to musi powodować refleksja, iż bezpośrednia reakcja pociągnie za sobą klęskę oraz związane z taką refleksją wyraźne poczucie niemożności, bezsilności. Sama więc zemsta jest już przeżyciem opartym na przeżyciu bezsilności, a więc przede wszystkim sprawą ludzi pod jakimś względem słabych. Powtórę, do istoty zemsty należy zawsze świadomość odpłaty, w pewien sposób za coś. Zemsta nie jest więc nigdy po prostu reakcją zwrotną, skojarzoną z namiętnością. Te dwie cechy sprawiają, że najlepszym punktem wyjścia dla wytwarzania się resentymentu jest odruch zemsty. Nasz język rozróżnia to bardzo precyzyjnie. Od żądzy zemsty poprzez urazę, zazdrość i zawiść, aż do szyderstwa odbywa się niejako postęp uczuć i odruchów, aż osiągną progi właściwego resentymentu. W wypadku zemsty i zazdrości przeważnie jeszcze istnieją określone obiekty tych odmian wrogich negacji. Wymagają one określonych pobudek, a ich ukierunkowanie jest związane z określonymi przedmiotami, znikając więc z chwilą likwidacji tych pobudek. Zemsta udana usuwa chęć zemsty, podobnie jak kara spotykająca człowieka, na którym chcemy się zemścić, czy też kara, jaką na przykład on sam sobie wymierza, oraz szczere przebaczenie. Zazdrość znika, kiedy sam osiągam dobro, którego komuś zazdroszczę. Natomiast postawa zawiści nie wiąże się już w tym sensie z określonymi przedmiotami. Nie powstaje z określonych pobudek i nie znika razem z nimi. W tym wypadku człowiek doszukuje się raczej w rzeczach i ludziach takich obiektów i wartości, które mogą zaspokoić zawiść. Przeżycia, których treść może być najrozmaitsza, znajdują wówczas trwałą formę rozładowania w poniżaniu tych przedmiotów i wartości, strącaniu ich z piedestału, szczególnym skupieniu uwagi na negatywnie wartościowanych stronach ludzi i rzeczy, dlatego właśnie, że występują w jednej i tej samej rzeczy razem z wartościami wyraźnie pozytywnymi, w lubowaniu się tymi negatywnymi momentami, a zarazem w wyraźnym uczuciu zadowolenia z ich obecności. U zawistnika wszelkie konkretne doświadczenie życiowe kształtuje się teraz już tylko w takiej formie lub w takiej strukturze. Dopiero ta struktura powoduje wybór danego doświadczenia życiowego jako jedynego rzeczywistego spośród możliwych. Zawiść nie pojawia się więc już tylko na skutek takiego doświadczenia, a doświadczenie kształtuje się niezależnie od tego, czy przedmiot zawiści pozostaje w bezpośrednim lub pośrednim związku ze szkodą lub korzyścią, przyspieszeniem lub zahamowaniem rozwoju danej jednostki, choćby chodziło tylko o ich możliwość. W wypadku szyderstwa Skłonność do poniżania pogłębia się i kryje jeszcze bardziej, choć w każdej chwili jest niejako gotowa ujawnić się, zdradzić nieopanowanym gestem, jakimś uśmieszkiem itd. Podobna droga prowadzi do zwykłej satysfakcji z cudzego nieszczęścia. Do złośliwości, która szuka wciąż nowej okazji, by się z cudzego nieszczęścia cieszyć i w porównaniu z poprzednią słabiej zależy od określonych przedmiotów. Ale wciąż jeszcze nie jest to resentyment. Są tylko stadia kształtowania się jego punktu wyjścia. Mściwe uczucie, zazdrość, zawiść, szyderstwo, radość z cudzego nieszczęścia i złośliwość wtedy dopiero rodzą resentyment, kiedy nie następuje ani ich przezwyciężenie etyczne, na przykład w wypadku zemsty, szczere przebaczenie, ani jakieś działanie lub choćby jakiś adekwatny przejaw wzburzenia, wyrażającego się na przykład w postaci przekleństwa, wymachiwania pięścią itd. I kiedy dlatego one nie następują, ponieważ jeszcze silniejsza jest świadomość bezsilności, która hamuje takie działanie lub taki przejaw. Jeśli człowiek, który dyszy zemstą i pod wpływem tego uczucia działa, mści się, jeśli człowiek nienawidząc wyrządza przeciwnikowi szkodę, a co najmniej mówi mu, co o tym myśli, lub choćby tylko pomstuje na niego przed innymi, jeśli zazdrośnik usiłuje pracą, wymianą, przestępstwem lub gwałtem zdobyć dobro, które kusi jego wzrok, nie popadają oni w resentyment. Tylko tam spełniony jest warunek jego powstania, gdzie te szczególnie gwałtowne namiętności idą w parze z poczuciem niemożności przekształcenia ich w czyn i gdzie w rezultacie zapiekają się one z powodu słabości cielesnej lub duchowej, albo z lęku i obawy przed tymi, którzy owe namiętności wywołują. Podłoże resentymentu zawsze jest więc ograniczone przede wszystkim do ludzi na służbie, do podwładnych, wierzgających daremnie przeciw ościeniowi autorytetu. Jeśli resentyment pojawia się u innych ludzi, to albo na skutek psychicznego zarażenia, a jady resentymentu duchowego przynoszą się szczególnie łatwo, albo dzięki temu, że źródłem resentymentu jest u danego człowieka popęd stłumiony gwałtem, a bunt przybiera wtedy postać zgorzknienia i zatrucia osobowości. Jeśli źle potraktowany sługa może naurągać w przedpokoju, to nie ugarnia go wtedy wewnętrzna zjadliwość, typowa dla resentymentu. Popada w nią jednak, jeśli musi na domiar wszystkiego robić dobrą minę do złej gry, jak plastycznie powiada przysłowie, i ukrywać repulsywne, wrogie namiętności. Prześledźmy jednak nieco bliżej rozmaite punkty wyjścia przy narodzinach resentymentu. Odruchy zemsty prowadzą do narodzin resentymentu tym bardziej, im bardziej mściwe uczucie przekształca się w prawdziwą mściwość. Im bardziej odruch zemsty przesuwa się w kierunku nieokreślonych obiektów, obdarzonych jedynie pewną wspólną cechą, a zarazem im mniej mściwość ta zostaje zaspokojona przez zemstę, wywartą na obiekcie określonym. Mściwe uczucie, permanentnie niezaspokojone, zwłaszcza jeśli przeświadczenie o własnej słuszności, którego brak na przykład przy wybuchach wściekłości lub gniewu, z samej natury już z nim związane, przerasta w ideę obowiązku. Może doprowadzić aż do wewnętrznego uwiądu i śmierci. Jeśli człowiek zaczyna pragnąć zemsty, szuka instynktownie, bez świadomego aktu woli, okazji, by spełnić ją wewnętrznie albo pod wpływem tendencyjnych złudzeń błędnie przypisuje obraźliwe intencje dowolnym działaniom i wypowiedziom ludzi, którzy bynajmniej nie zamierzali nas urazić. Wyjątkowa drażliwość jest też zazwyczaj symptomem mściwego charakteru. Realna żądza zemsty szuka wtedy okazji do wybuchu. We własnym mniemaniu człowiek tylko się mści, w rzeczywistości napada. Żądza zemsty tym bardziej zaś rodzi resentyment, im bardziej człowiek tłumi w sobie spełnienie zemsty, która przywraca nadwyrężone poczucie własnej wartości lub leczy rany zadane czci albo przynosi zadośćuczynienie za doznane szkody. A jeszcze bardziej, kiedy stłumiona zostaje nawet zemsta wyimaginowana, a wreszcie stłumiony sam odruch zemsty. Dopiero wtedy łączy się z takim stanem tendencja do deprecjacji innego człowieka, która przynosi iluzoryczne odprężenie. Spełnieniu tego rodzaju warunków sprzyjają szczególnie następujące czynniki. Skoro uczucie mściwe z istoty swej opiera się od początku na zahamowaniu pierwszej reakcji odruchowej przez poczucie własnej bezsilności, zatem tkwi w nim też tendencja do dalszego powstrzymywania i tłumienia tej reakcji. Tę myśl wyraża też przysłowie – zemsta na chłodno najlepiej smakuje. Jest to więc stale, ceteris paribus, postawa strony słabszej. Ale równie istotne jest też w tym uczuciu, że urażony i urażający zostają do pewnego stopnia zrównani. Niewolnik, który ma naturę niewolniczą lub który wie, że jest niewolnikiem i czuje się nim, nie pragnie zemsty, kiedy pan go obrazi. Nie pragnie jej też serwilistyczny sługa, kiedy pan go zwymyśla. Ani dziecko, kiedy dostaje po twarzy. I na odwrót. Ogromne, utajone w głębi duszy ambicje, wielka duma, której nie odpowiada zewnętrzna pozycja społeczna, sprzyjają szczególnie mściwym uczuciom. W socjologii wynika stąd ważne twierdzenie, że ów dynamit duchowy gromadzi się tym bardziej, im większa zachodzi różnica między prawną pozycją i publicznym prestiżem grupy, które zależą od ustroju politycznego lub obyczaju, a faktycznym układem sił. Decyduje nie jeden tylko z tych czynników, lecz rozpiętość między nimi. W demokracji nie tylko politycznej, ale także społecznej, zmierzającej do równości majątkowej, nikły byłby przynajmniej resentyment społeczny. Ale byłby on też i był rzeczywiście nikły, na przykład w społeczeństwie kastowym, jakie istniało w Indiach lub w społeczeństwie o wyraźnym podziale stanowym. Największy ładunek resentymentu tkwi więc nieuchronnie w takim społeczeństwie, w którym jak u nas względna równość politycznych i pozostałych praw lub oficjalnie uznana formalna równość społeczna idą w parze z ogromnym zróżnicowaniem w zakresie faktycznej władzy, faktycznego posiadania i faktycznego wykształcenia. W społeczeństwie, w którym każdy ma prawo równać się z każdym, a mimo to faktycznie zrównać się nie może. Tutaj, abstrahując całkiem od indywidualnych charakterów i indywidualnych przeżyć, dzięki samej strukturze społeczeństwa istnieje na pewno potężny ładunek społecznego resentymentu. Do tego dochodzi tu jeszcze inny czynnik, mianowicie mściwe uczucie przechodzi w resentyment tym bardziej, im bardziej dotyczy stanów utrwalonych, które stale ranią, a niezależne są od woli osoby dotkniętej, a więc im bardziej odbiera się ranę jako wyrok losu. Najdobitniej występuje to wtedy, kiedy w poczuciu jakiejś jednostki lub grupy już samo własne istnienie lub własna natura wołają niejako o pomstę. U jednostek ma to miejsce przy wszystkich cielesnych deformacjach i wrodzonych defektach, zwłaszcza łatwo dostrzegalnych zewnętrznie. Znany jest resentyment kalek, podobnie jest z anormalną naiwnością i głupotą. Podkreślany słusznie przez Nietzschego ogromny resentyment Żydów ma pożywkę podwójną. Obok wielkiej dumy narodowej tego ludu, naród wybrany, działają tu pokarda i dyskryminacja doznawane przez wieki, a odbierane jako przeznaczenie. Zaś ostatnio sprzyja mu szczególnie formalne równouprawnienie na mocy konstytucji, przy równoczesnej dyskryminacji faktycznej. Żądza zysku, doprowadzona u tego narodu do skrajności, jest niewątpliwie obok właściwości wrodzonych i innych przyczyn, następstwem zakłóconego samopoczucia Żydów, które stało się ich cechą ustrojową. Kompensuje ona z nadwyżką brak społecznego uznania, które by odpowiadało narodowemu poczuciu własnej wartości. Poczucie, że już sama egzystencja grupy i niezawinione przez nią właściwości są czymś wołającym o pomstę, stało się też potężnym motorem w życiu czwartego stanu i w rozwoju jego ruchu. Im bardziej odbiera się trwały ucisk społeczny jako wyrok losu, tym mniej wyzwala on i może wyzwalać siły, które stan ten zmienią w praktyce, a równocześnie tym bardziej prowadzi do krytyki totalnej, pozbawionej wszelkich celów pozytywnych. Szczególny rodzaj krytyki, który można by nazwać krytyką podyktowaną resentymentem, polega w dodatku na tym, że nie przynosi zadowolenia żadna naprawa stanu odczuwanego jako zły, co ma miejsce przy każdej krytyce stawiającej sobie cele pozytywne, lecz przeciwnie, wywołuje ona niezadowolenie, ponieważ coraz większą przyjemność przynosi samo wymyślanie i negacja. Do niejednej z naszych dzisiejszych partii politycznych stosuje się zdanie, iż ani jej samej, ani jej przedstawicieli nic nie irytuje bardziej niż bądź częściowa realizacja jej postulatów programowych, bądź zaprawienie wzniosłego poczucia zasadniczej opozycji piołunem przez włączenie do pozytywnej współpracy w życiu politycznym niektórych przedstawicieli tej partii. Krytykę podyktowaną resentymentem cechuje to właśnie, że rzekomo chce ona tego, czego wcale na serio nie chce. Krytyka ma miejsce nie po to, aby zło naprawić, lecz służy tylko za pretekst, aby sobie pohulać. Któż nie zna w naszych parlamentach pewnych posłów, którzy dlatego uprawiają najostrzejszą, najbardziej bezwzględną krytykę, że mogą liczyć z całą pewnością, iż nigdy nie zostaną ministrami? Dopiero gdy taki lęk przed mocą, w przeciwieństwie do woli mocy, konstytuuje się jako czynnik zasadniczy, resentyment staje się motorem krytyki. I na odwrót. Stare doświadczenie uczy, że polityczna krytyka jakiejś partii natychmiast stępia się, jeśli przyciąga się ją do pozytywnej współpracy w państwie. Drugim punktem wyjścia dla resentymentu są zazdrość i rywalizacja.